Przy mikrofonie Paweł Bieg, zaczynamy historyczne wydanie programu To się nadaje do radia. Dziś o szczególną uwagę prosimy słuchaczy z okolic Nowogardu i Maszewa, bowiem o historii związanej ściśle z tymi dwoma miastami będziemy właśnie mówić. Ale jeśli ktoś z Państwa na myśl o zakładzie karnym w Nowogardzie ma skojarzenia wyłącznie z wątkami penitencjarnymi albo nawet kryminalnymi, to zupełnie niepotrzebnie, ponieważ za murami tego zakładu kryje się wielka historia, XVII-wieczna dokładnie, choć nie tylko, związana z zamkiem rodu von Everstein, znamienitego rodu pomorskiego. O wielkiej władzy, polityce, rozrywce i alchemii porozmawiamy dzisiaj z naszym gościem, dyrektorem Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie, Marcinem Majewskim. Dzień dobry, panie dyrektorze.
Dzień dobry.
Najpierw może doprecyzujmy, o jakim właśnie przedziale historycznym mówimy, bo zarówno ród Eversteinów, jak i sam zamek, którego szczątki odkryto, to oczywiście nie tylko XVII wiek, a z tego co mi wiadomo, na wtedy datowane są znaleziska, o których jeszcze za chwilę powiemy.
Tak, ród Eversteinów jest to, był to ród, który mieszkał na Pomorzu do XVII stulecia, w zasadzie jego gałąź. Natomiast wszystko zaczęło się 400 lat wcześniej, jeszcze w wieku XIII i przez około 200 lat posiadali oni również Maszewo i jego okolice, a ostatecznie w 1663 roku wymarli. Ten ród pochodził z Dolnej Saksonii i za sprawą w zasadzie dwóch braci, Ottona i Bernarda, przybyli oni na Pomorze i tu się rozpoczęła wtedy historia pomorska. Przez ten okres pomorskiej bytności oni byli lennikami biskupów kamieńskich, w zasadzie kapituły katedralnej, w przypadku Nowogardu. Natomiast w przypadku Maszewa byli oni lennikami książąt pomorskich. Tutaj myślę, że warto powiedzieć, że Nowogard zawdzięcza Eversteinom chociażby drobną rzecz, a mianowicie nadanie praw miejskich, co miało miejsce w 1309 roku. Kiedy popatrzymy sobie globalnie na te dobra, do których należało Maszewo, Nowogard, Błotno, ale też inne ośrodki, to to władztwo miało bardzo wyjątkowy status, dlatego że w ówczesnej strukturze społecznej tego obszaru lokowali się Eversteinowie pomiędzy gryfitami, czyli książętami pomorskimi, a najlepszym pomorskim rycerstwem.
Czyli można powiedzieć elita.
Jak najbardziej, elita elit.
A jeśli mowa o XVII wieku właśnie, to i o wojnie 30-letniej, która odcisnęła swoje piętno na naszych ziemiach, nie tylko we wspomnianym Nowogardzie czy Maszewie, ale również w Stargardzie, bo wiemy, że właśnie w czasie wojny 30-letniej spłonęło niemal całe miasto, więc zanim przejdziemy do meritum, czyli wyników badań archeologicznych i historii rodu Eversteinów, naświetlmy może pokrótce słuchaczom niezaznajomionym z tym okresem genezę, przebieg i skutki właśnie wojny 30-letniej, żeby wiedzieć, w jakich realiach funkcjonowało wtedy Pomorze.
Wojna 30-letnia rozpoczęła się w 1618 roku. Zakończyła się, jak sama nazwa wskazuje, po 30 latach, w tym momencie traktatem westfalskim w 1648. Na Pomorzu dopiero zagościła w roku 1627. Przypomnę, że była to wojna o charakterze religijnym pomiędzy katolikami a protestantami. Rok 27 to zajęcie Pomorza przez wojska cesarskie, gdzie przez wszystkie lata ostatni książę, Bogusław XIV, starał się być neutralny względem różnego rodzaju szachowań politycznych, chociaż sam był oczywiście, jak i księstwo, protestanckie. Wojska cesarskie zajęły miasta, między innymi też Stargard, jak i okolice Nowogardu. Tutaj Eversteinowie nie mogli pozostać obojętni i też zmuszeni zostali do przeznaczenia swoich posiadłości na miejsce wypoczynku oraz położenia różnego rodzaju zaopatrzeń dla wojsk cesarskich. No i później następowało, w trakcie tej wojny 30-letniej następowały zmiany, to znaczy raz były to wojska szwedzkie, raz wojska brandenburskie, raz wojska cesarskie. Wiemy, że po wojnie 30-letniej chwilę mieliśmy wątek polski związany z naszym starostą, wojewodą Stefanem Czarnieckim. Nie był to czas najlepszy dla historii Pomorza, bo wtedy też zakończyła się historia gryfitów, ale też ku upadkowi chylił się ród Eversteina.
I tutaj jeszcze mała dygresja. Chciałbym a propos wojny 30-letniej wspomnieć o legendzie na temat kościoła świętego Jana w Stargardzie.
No tak, pewnie ma pan na myśli tajemniczą gołębicę, która pojawiła się podczas wielkiego pożaru 7 października 1635 roku i podobno to dzięki niej, która przecież jest uosobieniem Ducha Świętego, Kościół Świętego Jana jako jedyna świątynia wewnątrz murów nie spłonął i wokół też ocalone zostało kilkanaście domów. Ale to jest legenda, ponieważ wyniki również badań archeologicznych, które w mieście prowadziliśmy w kilku miejscach objętych pożarem, ujawniły, że pozostało tych budynków znacznie więcej, o czym mogą się Państwo dowiedzieć z najnowszego tomu archeologii Stargardu.
Może legenda, niczego tutaj nie wyklucza, zważywszy, że nawet II wojna światowa chyba obeszła się nie najbardziej brutalnie z tym obiektem.
To prawda, to jest jedyny obiekt, który pozostał nietknięty łącznie z większością wyposażenia.
Szachmat ateiści, chciałoby się rzec. Tymczasem wróćmy do rodu Ewersteinów i do roli, jaką odegrali w historii Nowogardu i Maszewa. Elita elit, jak długo trwało ich panowanie i taki faktyczny wpływ na rozwój?
Tak jak już wspomniałem, Nowogard zawdzięcza prawa miejskie. W 1309 roku właśnie Ewersteinowie nadali prawa miejskie. Oprócz oczywiście własności posiadali też zamek. Podobnie było w Maszewie, że również przy tej miejscowości leżał zamek, no, po którym nie został kamień na kamieniu, ale pozostało wzgórze zamkowe za częścią historyczną miasta. Warto powiedzieć, że oni odgrywali rolę też ważną w przypadku utrzymania różnego rodzaju technicznej infrastruktury Nowogardu, ale tu myślę także o infrastrukturze sakralnej, religijnej, bo mowa tutaj o kościołach, gdzie w obu przypadkach byli patronami tych kościołów, wobec czego dbali o wyposażenie, o architekturę tych obiektów i zresztą tam i w Maszewie, i w Nowogardzie znaleźli oni swoje miejsce, gdzie zostali pochowani.
Tymczasem zakład karny w Nowogardzie, tak naprawdę już clue naszej dyskusji, jako jednostka penitencjarna funkcjonuje bodajże od 1817 roku, jeśli się nie mylę. Na fascynujące odkrycia natknięto się całkiem niedawno podczas prac remontowych, prac ziemnych dokładnie, ale właśnie natknięto się, czy nie była to niespodzianka?
Znaczy, badania archeologiczne nie były pierwszy raz prowadzone na terenie zakładu karnego w Nowogardzie, dlatego że obszar ten wpisany jest do rejestru zabytków ze względu na to, że jest to po prostu dokładnie obszar pozamkowy, czyli miejsce, w którym dawniej znajdował się zamek Ewersteinów, a dodatkowo nawet budynki, które pozostały we wnętrzu, częściowo noszą znamie tego rodu, ponieważ pochodzą jeszcze niektóre ze średniowiecza, a niektóre z okresu nowożytności. Badania pierwszy raz prowadzili w 90-tych latach świętej pamięci Eugeniusz Wilgocki ze Szczecina ze swoimi kolegami z pracowni archeologicznej PKZ-ów ówczesnych, ale warto wskazać, że nie przyniosły oni tak nieoczekiwanych i tak świetnych rezultatów, jak ostatnie badania, które prowadzone były od listopada 2017 roku do 2018 przez naszego kolegę, dyrektora Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej w Kamieniu Pomorskim, Grzegorza Kurkę. Jego badania po prostu zweryfikowało wiele rzeczy, których wcześniej nie udało się zweryfikować, a to przy okazji inwestycji, która była prowadzona na terenie zakładu karnego. Mowa tutaj o wymianie zewnętrznej i wewnętrznej instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej oraz gazowej.
Właśnie mówi się o tym, że te ostatnie badania, o których pan wspomniał przed chwilą, rzuciły zupełnie nowe światło na wiedzę nie tylko na temat rodu Ewersteinów, ale w ogóle XVII stulecia wtedy. Dlaczego? Na czym polega doniosłość tych odkryć?
To jest jakby dwubiegunowa doniosłość. Pierwszy biegun to są relikty architektury, które zostały wtedy odkryte, zupełnie nieznane. Mowa tutaj o głównym założeniu zamkowym, które zostało zniszczone po wojnie 30-letniej, ponieważ w czasie wojny 30-letniej było zrujnowane. Mowa tutaj o obiekcie przebudowanym przez Ludwika III von Ewersteina w latach 60. XVI wieku. To był wcześniej stary, tak zwany budynek zamkowy, o wymiarach około 45 na 13 metrów, który został podwyższony o jedną kondygnację za czasów Ludwika III, a zachodnią fasadę ujęto charakterystycznymi dwiema narożnymi wieżami. I być może właśnie relikty takiej jednej wieży z lochem więziennym lub też takim odpływem służącym do odprowadzania nadmiaru wody, to miejsce zostało odkryte. I co ważne, we wnętrzu tego mieliśmy zasypisko, gdzie były niepojęte, naprawdę niewyobrażalne skarby dla archeologów, mianowicie elementy kultury materialnej, takiej codziennej, ale także pochodzące z tak zwanego pańskiego stołu, czyli wszelkiego rodzaju elementy służące zastawie.
Właśnie, bo cenne przedmioty świadczą na pewno o zamożności rodu. Co to były dokładnie za przedmioty i co się z nimi stało po odkryciu?
Muszę Państwu na początku jakby uzmysłowić, że głębokość tego szachtu, jak my go nazywaliśmy, czy też odpływu, niektórzy wiązali ten obiekt być może z dawną kloaką, to była głębokość 2 metrów. I na głębokości tych 2 metrów mieliśmy zasypisko, w której znajdowały się bardzo interesujące artefakty. To są przede wszystkim zespoły dawnego szkła alchemicznego, medycznego. Poza tym mamy flasze kamionkowe, kamionkowe kufle. Jeden z nich jest z dekoracją nakładkową, o której by można było o wiele więcej mówić. Co ciekawe, specjaliści, którzy oglądali te materiały, które wysyłaliśmy do ekspertyz, nie byli w stanie nawet stwierdzić, w jakim ośrodku ten kamionkowy kufel miałby być wyprodukowany. Poza tym lokalna ceramika malowana rożkiem, to jest taka ceramika, która na Pomorzu była typowa, gdzie rożkiem malowano ornamentykę, a następnie wypalano, ponownie szkliwiono i ponownie wypalano. Bardzo ciekawy materiał. Poza tym były tam importowane przedmioty, czyli takie, które nie były wytwarzane u nas, a Ewersteinowie ze względu na możliwości finansowe mogli sobie na to pozwolić. Mowa tutaj na przykład o fajansach z Arnstadt. To jest miejscowość koło miejscowość w Turyngii, gdzie wytwarzano charakterystyczne fajanse. Dotychczas mieliśmy takie przedmioty odkryte tylko i wyłącznie na Zamku Książąt Pomorskich. Tych przedmiotów naprawdę, proszę Państwa, mógłbym wymieniać znacznie więcej, ale myślę, o nich jeszcze powiem dzisiaj.
Wspomniał Pan o naczyniach alchemicznych. Jak należy to rozumieć?
Znaczy rozumieć w taki sposób należy, że wpisują się Ewersteinowie w takie uwielbienie magii, uwielbienie nauk tajemnych, które było typowe dla XVI stulecia wskutek rozkwitu różnego rodzaju filozofii, ale także i prac, które wtedy wychodziły z zakresu chemii, alchemii, również medycyny. Mowa tutaj przede wszystkim o naczyniach do destylacji. Myślę tutaj o pewnych poszukiwaniach, może nie chcę mówić o kamieniu filozoficznym i innego rodzaju historiach, ale przede wszystkim warto zwrócić uwagę, że nie były to tylko i wyłącznie naczynia ceramiczne służące tym procesom różnym chemicznym, ale także naczynia szklane. I w tym całym zestawie odkryte zostały fragmenty hełmów służących do destylacji szklanych i nawet jeden, który zachował się w wyśmienitym stanie, tylko uszkodzone jest jego ujście. Natomiast nie ma w ogóle tego typu przedmiotów na Pomorzu. Nigdy wcześniej one nie były odkrywane w takiej formie i w takiej jakości. Były pewnie wykonane w jakichś saskich hutach szkła albo w Czechach.
A czy wiadomo, co uzyskiwano w procesie tej destylacji?
Tego do końca nie wiemy, natomiast wiemy, że jeden z Ewersteinów był taką osobą, która była często wymieniana w źródłach jako osoba o specyficznym charakterze. Mowa tutaj o wspomnianym Ludwiku III, który był uważany nie tylko za wystawnego męża, który potrafił przyjąć gości przy 20 stołach suto zastawionych, ale o którym mówiono, że jest dziwny czy też dziwaczny i właśnie jemu się przypisuje tego typu różnego rodzaju eksperymenty, które miałyby być prowadzone na zamku.
Żyjemy w czasach, gdzie wszystko ma swoją cenę. Czy te znalezione przedmioty też mają?
Powiem Państwu tak, że te przedmioty oczywiście w czasie, którym były używane, były bardzo kosztowne. Mowa tutaj przede wszystkim o naczyniach szklanych, które nie wytwarzane były na Pomorzu. Myślę tutaj przede wszystkim o kielichach, kuflach, szklanicach, które były wytworzone w tak zwanej technice filigranowej. Czyli jeżeli Państwo sobie wyobrażą przezroczysty puchar z przezroczystego szkła, to wewnątrz struktury ścianki tego pucharu hutnik szklany wprowadzał nitki mlecznego, białego szkła. I wprowadzając szklanicę w ruch wirowy, doprowadzało to do takiej siateczki wewnątrz.
To takie mini arcydzieło.
To są mini arcydzieła. W ogóle tego typu rzeczy wykonywano na terenie Włoch oryginalnie. Natomiast wydaje się, że to, co mamy czym mamy do czynienia w Nowogardzie, są to tak zwane szkła à la façon de Venise, czyli na modę wenecką. I one były wykonywane w Niderlandach z kolei. ewentualnie jakieś części powstały w Saksonii. Zresztą o tej Saksonii często wspominam nie bez kozery, bo Ewersteinowie pomorscy bardzo często do Saksonii jeździli, tam się uczyli, tam się kształcili, mieli kontakt zresztą w Wittenberdze z Marcinem Lutrem we wcześniejszym okresie i być może też wiele rzeczy nabywali na tamtym obszarze, dlatego, że Lipsk, Drezno i tamte okolice były bardzo mocno wsłowione w handel tego typu przedmiotami pochodzącymi i z południa, i z północy.
A jakim cudem zachowały się one w tak doskonałym stanie?
Właśnie dzięki temu przede wszystkim, że mieliśmy do czynienia tam z wilgotnym środowiskiem beztlenowym, na tyle miękką gliną, którą było wypełnione to wnętrze i ziemią. Część zachowała się naprawdę w bardzo zadowalającym stanie, jak te wspomniane naczynia do destylacji, czy też nawet takie proste, prozaiczne jak urynały, czyli przedmioty służące do po prostu załatwiania potrzeb fizjologicznych, aby nie wychodzić na zewnątrz. A mowa tutaj o szklanych urynałach, a nie jakichś glinianych, z których korzystali prości mieszczanie. Ale tutaj warto też wspomnieć o elementach biżuterii i sztućcach. Ten jedyny sztuciec, który znaleźliśmy, to jest łyżka, proszę państwa, ale łyżka nie jest zwykła, łyżka jest srebrna, pochodząca z najlepszego warsztatu saskiego w Lipsku, gdzie kopyść została wykonana w takiej formie jak racica jelenia. Wobec czego jest to naprawdę przedmiot bardzo piękny i zachowany w wyśmienitym stanie, a wiemy nawet, jaki złotnik go stworzył z tego powodu, że zachowała się cecha, czyli znak wytwórczy takiego złotnika. Drugim przedmiotem, o którym warto powiedzieć, jest jedna część kieszonkowego zegara słonecznego. To jest też rzecz niebywała, takich zegarów kieszonkowych na Pomorzu nie mamy dzisiaj, oprócz Nowogardu. Jest to bez wątpienia wyrób powstały w Norymberdze, czyli ówczesnym centrum Europy. Jak to mówiono w XVI wieku, wszyscy kupują w Norymberdze, czyli dzisiaj Paryż, Londyn, Nowy Jork, to wtedy była to Norymberga.
Nawet gdyby łyżka była dziurawa, podobno taka łyżka jest idealna dla dietetyków. Teraz chwila muzycznej przerwy, słyszymy się niebawem.